Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.
Trzecia edycja Biblikum Śląskiego, cykl Życie wierzącego w myśli świętego Pawła. Wykład 33. Współuwielbienie wiernego z Chrystusem po paruzji. Wierzący po powtórnym przyjściu Chrystusa nie tylko zmartwychwstanie w nowym ciele, ale też będzie mieć udział w chwale razem z Chrystusem. Apostoł mówi: gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Gdzie indziej słyszymy, że utrapienia obecnego czasu, określone jako niewielkie, gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Że Bóg przeznaczył nas ku chwale Jego majestatu. Że ta chwała zależy od odpowiedzi na wezwanie Boże. Po to wezwał nas przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Że zależy od postępowania w życiu doczesnym. Abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały. Wreszcie, że chwała i cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobro, najpierw Żyda, potem Greka. U Boga nie ma względu na osobę. Rzeczownik chwała, hebrajskie kabot, greckie doksa, określa potęgę, majestat, pozaziemski blask Boga, którym Bóg promieniuje. W psalmie 150, wiersz 2 słyszymy: chwalcie Go za potężne Jego czyny, chwalcie Go za wielką Jego potęgę. A w Księdze Wyjścia, 34 rozdział, 16 wiersz czytamy: chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez 6 dni. Gdzie Bóg się pojawia, tam widoczna jest Jego chwała, nawet wtedy, gdy nie można znieść całej jej pełni. Chwała Boga jest konsekwencją Jego władzy, suwerenności i doskonałości. Od Ojca pochodzi wszelka wspaniałość. Ojciec chwały da wam ducha mądrości i objawienia. A człowiek może jedynie przeżywać przepych tej chwały. Może słyszeć jej głos jak Mojżesz, ale oglądać jej nie może. Bóg objawia swoją chwałę w dziełach stworzenia. Od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Bóg także napełni ziemię swoją chwałą po spełnieniu wszystkich danych stworzeniom obietnic. Napełni się chwałą Pana cała ziemia. Chwała w Starym Testamencie jest też cechą Królestwa Bożego i nieprzemijającego, wiecznego świata Boga, odróżniająca ten Boży świat od ziemskiego, ograniczonego w czasie. Pismo Święte zauważa także w stworzeniach odblask chwały Stworzyciela. O liliach mówi, że Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. O człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boże, że uczyniony został niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią obdarzony. Hiob nazywany jest najwybitniejszym człowiekiem pośród wszystkich ludzi wschodu. Budowle są pełne chwały i piękne są ciała niebieskie. Wspaniałe i pełne chwały stworzenia zostały jednak zniszczone przez fakt przemijania, będący skutkiem grzechu pierwszego człowieka. W narodzeniu Jezusa, Jego posłannictwie, cudach, przemienieniu, śmierci i zmartwychwstaniu objawia się blask chwały Boga. Syn jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty. Święty Jan poświadcza: i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. a święty Paweł określa Jezusa tytułem Pana chwały. Co znaczy, że Jezus posiada chwałę i niezależnie sam tą chwałą dysponuje. Ewangelista Mateusz natomiast zapowiada przyjście na końcu czasów Syna Człowieczego w chwale Ojca swego razem z aniołami. Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Przytoczony wyżej Pawłowy tekst z listu do Kolosan, 3:4, gdy się ukaże Chrystus życie nasze, wtedy i wy ukażecie się razem z Nim w chwale, nazywa Chrystusa życiem naszym, czym zwraca uwagę na to, że nie wystarcza twierdzić, iż życie wiernych w momencie paruzji będzie udziałem w życiu Chrystusa. Chrystus musi być życiem wierzących. Oni muszą żyć Jego życiem. Akcent spoczywa na zwrocie Chrystus, życie nasze. Tekst listu do Kolosan, 3:4, podkreśla zależność między przymiotnikami nasze i wasze. Życie w chwale będzie następstwem tego, że Chrystus będzie życiem naszym. Chrystus przychodzący w chwale, ten, który był motywem działania wiernego, jego życiem, sprawi, że wierzący ukaże się razem z Nim, będzie współuwielbiony z Nim. Zwrot syn auto z Nim podkreśla ten współudział zmartwychwstałego chrześcijanina w nowym życiu Chrystusa. A zwrot en doxa w chwale uwypukla tę inność życia Chrystusa zmartwychwstałego, w które włączony zostanie wierzący na końcu czasów. Można powiedzieć, że paruzja Chrystusa będzie ukazaniem się nie tylko Chrystusa, ale i wszystkich wiernych, którzy przejdą całą drogę za Chrystusem i w osobistej z Nim więzi, drogę od śmierci, pogrzebu, poprzez wskrzeszenie, objawienie i otoczenie chwałą. Eschatologicznym miejscem ukazania się chwały będzie ciało eklezjalne Chrystusa, czyli Kościół, którego głową jest Chrystus. Chrześcijanin otrzymał już na chrzcie wraz z nowym życiem zadatek tej chwały. Moment chrztu jest wprowadzeniem neofity w życie razem z Chrystusem, częściowym już wejściem w chwalebne życie Pana. W liście do Efezjan, 2:6, apostoł powie, że Bóg razem posadził wiernych na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Równocześnie, co wyżej już zaznaczyliśmy, chrzest niesie nadzieję dopełnienia tego zadatku nowego życia. Niesie obietnicę pełnego życia z Chrystusem, uzależniając je jednak od jakości życia doczesnego. Jeżeliśmy bowiem razem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. A niewielkie utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. Warunkiem wiecznego życia z Panem jest śmierć grzechowi i trwanie przy Chrystusie podczas całego życia doczesnego. Uczestnictwo w życiu Boga i życie z Chrystusem, zapoczątkowane na chrzcie, nie będzie miało końca i zrealizuje się w pełni w trzech decydujących momentach życia wiernego: w jego śmierci, zmartwychwstaniu i wywyższeniu w chwale. Stanie się tak, ponieważ Bóg z góry obdarzył chwałą tych, których powołał i usprawiedliwił. Przyszłe pełne życie z Chrystusem w chwale określa apostoł jako królowanie razem z Nim. W 2 liście do Tymoteusza, 2:12, mówi: jeżeli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Królestwo, królowanie to polskie tłumaczenie greckiego terminu basileia. Ewangelie używają określenia Królestwo Boże. U Mateusza występuje zwrot nieco rabinizujący – Królestwo Niebios. Niebiosa są synonimicznym określeniem Boga. Jezus głosił bliskość, obecność Królestwa, podkreślając na przykład w przypowieściach, że Królestwo nie rzuca się w oczy, ale istnieje dzięki tajemniczej sile złożonej przez Boga w sercu człowieka. Jezus nie nazywał się królem. Pozwolił tak siebie nazywać pod koniec życia, ale nie pozwolił obwołać się królem. Nauczał, że jego królestwo nie jest z tego świata. Dopiero zmartwychwstanie ukazało Jezusa w majestacie króla. Od momentu wskrzeszenia jego działalność rozciąga się na wszystkich ludzi, aż do złożenia całego królestwa w ręce Ojca. Ewangelista powie, przytaczając słowa Jezusa, że wszyscy są powołani do królestwa, ale nie wszyscy wybrani. Kiedy Jezus przekaże swoje królowanie Bogu Ojcu, wtedy wierni otrzymają dziedzictwo w królestwie Chrystusa i Boga. Będą współkrólować z Jezusem. Warunkiem jednak współkrólowania z Chrystusem, życia z Nim w chwale, jest wytrwałość. Cierpliwe znoszenie klipseis tego życia i trwanie w łasce Pana, czyli współcierpienie z Chrystusem. Wspaniałość chwały, która ma się objawić w wiernym na końcu czasów, jest nieporównywalna z czymkolwiek. Cierpienia teraźniejszego czasu nie mogą być stawiane na równi z tą chwałą, by się zrównoważyły. Przyszła chwała nie równoważy, ale przewyższa nieskończenie wszelkie cierpienia. Nadzieja jej uzyskania oparta jest na dziele zbawczym Chrystusa. Ta nadzieja mobilizuje do życia z Chrystusem w Duchu Świętym. Analizując tekst Listu do Rzymian, 8 rozdział, 18 wiersz, można też powiedzieć, że stwierdza on, iż cierpienia doczesne nie zagrażają chwale, która ma się w nas objawić. Zwrot "sądzę bowiem", który wprowadza zdanie z Listu do Rzymian, 8 rozdział, 18 wiersz, wskazuje, że zostało ono sformułowane dla przeciwstawienia się rozpowszechnionej opinii przeciwnej. Chodzi o to, że nic nie jest w stanie zagrozić realizacji Bożego planu odnoszącego się do wiernych, nawet cierpienia. W wierszu 28 apostoł umacnia to przekonanie, mówiąc, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Określenie "we wszystkim" obejmuje wszystkie momenty życia doczesnego, w tym także cierpienie. Ta chwała wieczna, jaka czeka chrześcijanina, jaka jest mu przeznaczona zgodnie z planem Boga, z tajemnicą mądrości Bożej, jest tak wielka i wspaniała, że Paweł nie był w stanie określić jej swoimi słowami, lecz posłużył się wypowiedziami Izajasza i Jeremiasza, łącząc je w zdanie. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Tym układem cytatu Paweł chciał podkreślić niezwykłość tajemnicy krzyża, o której mówił w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, i zarazem wspaniałość Boga, który pochylił się nad człowiekiem, by go zbawić i dać mu udział w swojej chwale. W chwale synów Bożych uczestniczyć będzie wszelkie stworzenie, cały wszechświat. W liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 19, apostoł mówi, że całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Przez określenie "stworzenie" należy tu rozumieć wszystkie byty ożywione i nieożywione poza człowiekiem. Wszystko, co stanowi ten świat. W 8 rozdziale Listu do Rzymian stworzenie przedstawione jest jako znajdujące się w stanie niewoli, poddane marności, cierpiące, które jęczy i wzdycha i oczekuje. To wzdychanie, tę tęsknotę całego stworzenia określa rzeczownik apokaradokia, który tłumaczymy zwrotem z wielką tęsknotą, z upragnieniem. Cierpienia, którym stworzenie podlega, są różne od cierpień człowieka i także są ponoszone bez jakiejkolwiek winy stworzenia. Ono cierpi to, co według listu do Rzymian, 3 rozdział, 16 wiersz, winno być karą tylko dla Ewy. Jednakże, ponieważ człowiek nadaje sens istnienia całej naturze ludzkiej, los człowieka jest udziałem stworzeń. Ono w losie człowieka uczestniczy. Biblia potwierdza, że niezasłużone cierpienie zdarzało się od samego początku ludzkiej historii. Cierpienia stworzeń nie są jednak beznadziejne. W liście do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 22, nazwane są one bólami rodzenia. Są więc ukazane jako krzyk o lepszą przyszłość, której zastosowane określenie w pewnym sensie gwarantuje, ponieważ doskonale wyraża przejściowy charakter cierpień, kończących się radością. Jak rodzenie kończy się radością z pojawienia się dziecka. Tą oczekiwaną przyszłością jest wyzwolenie się z niewoli zepsucia i uzyskanie udziału w wolności i chwale synów Bożych. Także i wierzący wzdychają, oczekując odkupienia. Cierpienie ich, które dzielą z całym stworzeniem, jest jednak inne. Stworzenie cierpi fizycznie. Chrześcijanie wzdychają, jęczą z powodu zbawienia, które już jest, ale jeszcze nie jest w pełni, jeszcze nie w sposób widzialny, ponieważ jest darem, pierwszym darem ducha. Można więc powiedzieć, że to niecierpienie zagraża nadziei wierzących, ich przyszłej chwale, ale to sama chwała, jako jeszcze nieosiągnięta w pełni, niewidzialna, jest przyczyną ich cierpień. Cierpienie doczesne nie jest więc zagrożeniem dla nadziei, ale potęguje oczekiwanie przyszłej chwały. Tak więc i człowiek, i całe stworzenie wzdychają, oczekują, cierpią i mają nadzieję przyszłej chwały. Przyszła chwała stworzeń, podobnie jak ich cierpienie, pozostaje w relacji z ostatecznym uszczęśliwieniem człowieka i będzie udziałem stworzeń całego wszechświata w chwale dzieci Bożych. Zmartwychwstanie wiernych na końcu czasów i związany z tym udział wierzących i całego stworzenia w chwale Chrystusa będzie ostatnim darem z wszystkich darów udzielonych wiernym. Bóg wydał Syna za wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jakże miałby im wraz z Nim wszystkiego nie darować? Rzeczownik ta panta, wszystko, oznacza tu to wszystko, co w czasie wypełnienia się przeznaczenia człowieka wymaga dopełnienia, a więc oznacza wszystko, co potrzebne jest do osiągnięcia chwały wiecznej. Oznacza też samą chwałę życia przyszłego. To wszystko będzie darowane wiernym przez Ojca razem z Nim. Dokładniej będzie darowane w Nim, ponieważ przyimek Syn ma w liście do Rzymian 8 rozdział 32 wiersz sens przyimka N. Wierzący otrzymali bowiem wszystko wraz z zejściem Chrystusa na ziemię, w Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. W Chrystusie, przez Chrystusa, z Chrystusem, każdy wierzący, który współumarł w chrzcie i współożył z Nim do nowego życia, który współumierał i współzmartwychwstawał z Nim podczas ziemskiego życia, ten wierzący współzmartwychwstanie po paruzji Chrystusa i weźmie udział w Jego chwale. Będzie królował razem z Nim w życiu wiecznym.
Multimedialne Studium Formacji Biblijnej Biblikum Śląskie.